Dobra, no to myślę, że powoli będziemy zaczynać, tak patrząc na czas. Zaraz zobaczymy, czy cały dźwięk dobrze działa. Czy mnie słychać? Jeżeli mnie słychać, to powoli będę się przedstawiał. Poprowadzę wykład dla Was dzisiaj na STG o tworzeniu dobrych gier. Bardziej od strony game designu. Wiem, że już mieliście wykład dzisiaj Daniela Sadowskiego, który mówił pewnie o podobnym temacie, ale już się dowiedziałem, że mówił bardziej pod kątem produkcji. A ja Wam powiem bardziej od strony designu, no bo sam jestem game designerem, to jest to, czym się właśnie zajmuję. I powiem Wam troszeczkę o sobie na początek. Ja jestem Wulo, tak mnie wszyscy znają, lub Mateusz Kietliński, tak też możecie mnie znaleźć. I tak, zrobiłem kilka gier. Moją pierwszą grą było Tower of Elements, która wyszła na Steamie. Dwarf's Legacy, która przeszła teraz Greenlighta i będzie niebawem. Bleach and Clean to była gra zrobiona na Jamie, która też jakiś tam sukces sobie odniosła. Turbo Pack 3D też jest na Steamie. I mam własną działalność, nazywa się Wulo Games, bo jestem Wulo, tak? No to Wulo Games. I właśnie pod taką flagą tworzę gry, a jeszcze pracuję w Mythical, to jest firma tutaj w Warszawie przy wiatraku. I też robię gry, no bo jeszcze niestety z indie gier ciężko jest wyżyć, tak żeby nie jeść tylko zupek chińskich. Więc jeszcze trzeba trochę popracować. No to o czym będziemy dzisiaj mówić? Dzisiaj pomówimy o tworzeniu dobrych gier. Ale jak to tak naprawdę wygląda? Ponieważ jak tak naprawdę tworzymy gry? Tworzenie gry jako designer zaczynamy od wymyślania zasad jej działania. No to jest dosyć oczywista sprawa, tak? Mamy sobie jakiś pomysł, możemy go sobie sprototypować, sprawdzamy, czy to będzie działać i tak tworzymy gry. Ale jak tworzyć dobre gry? Trzeba pamiętać, że gry mogą być czymś więcej i gracze też przez to, że tych gier jest coraz więcej, oczekują czegoś więcej. Więc tak naprawdę próbujemy tworzyć jakieś doświadczenie, które gracz będzie mógł przeżyć w naszej rozgrywce. I czy będzie to skok ze spadochronem, czy będzie to bycie w więzieniu jako jeden z ludzi albo jeden z ochroniarzy, czy będzie to polowanie gdzieś w zimę, czy cokolwiek by to nie było, staramy się pokazać coś więcej, ponieważ to jest to, co złapie naszego gracza, to jest to, co wyróżni naszą grę ponad te wszystkie, którym teraz mamy cały zalany rynek na Steamie. I gry niektórym grom indie brakuje spójności, ponieważ w pewnym momencie zapominamy o tym, żeby zadbać o tę spójność. I jest bardzo fajna zasada, którą wymyślił Robin Haneke i Mark LeBlanc. Jest to zasada mechanika, dynamika, estetyka. I tutaj mam taki fajny obrazek, o którym teraz trochę opowiem. Ponieważ jak wygląda odbieranie gry i tworzenie gry przez designera i odbieranie przez gracza. Kiedy designer tworzy grę, wymyśla pojedyncze mechaniki, łączy je razem, przez co powstaje nam dynamika i na końcu cała ta dynamika połączona razem ze światem i wszystkim, co mamy w grze, tworzy nam estetykę. A gracz, który zaczyna grać w naszą grę, odbiera grę zupełnie od drugiej strony. On pierwszy to zauważa, to jest estetyka, dopiero potem widzi wynikającą z mechaniki dynamikę, a niektórzy gracze są jeszcze w stanie iść o krok dalej i zauważyć konkretne mechaniki, ale oni zazwyczaj tego nie robią. Oni kończą mniej więcej tak na połowie tego D, a my jako designerzy, o tym jeszcze będę mówił później, to jest bardzo dobre ćwiczenie, żeby grać sobie w gry i próbować znajdywać mechaniki w innych grach, czyli na tym poziomie już pierwszej mechaniki, a nie tylko na poziomie dynamiki. I teraz opowiem po kolei, co to tak właściwie jest, ta mechanika, dynamika i estetyka. No to mechanika to jest nic innego niż zbiór zasad, jakie obowiązują w danej grze. Co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić. I nawet takie proste rzeczy jak silnikowe algorytmy, które się tam znajdują. To też jest jeszcze na poziomie mechaniki. Dalej mamy dynamikę, która tak naprawdę... Mechanika to jest złączenie się mechanik w coś większego. Jeżeli połączymy kilka mechanik, otrzymujemy dynamikę. Na przykład na tym screenie, lecąc od lewej na górze, mamy Insult Simulator od Wild Monarch. Oni sobie wymyślili, że będą takie mechaniki jak losowanie pytań do odpowiedzi, będzie czas na to, można wypić tam jakąś herbatę, żeby sobie wymienić jakieś tam dodatkowe karty. I wszystko składa się to w bardzo fajną dynamikę tworzenia jak najbardziej interesujących, obraźliwych zwrotów w stosunku do przeciwnika, tak? I od takich rzeczy jak, że twoja mama dalej korzysta z Windowsa Visty, przy bardziej złożone rzeczy, które tam na przykład widać. Nie, na screenie raczej tego nie widać. Przy okazji ciekawostka, wszystkie gry na tym screenie są polskie. To też jest fajna rzecz. I tak właśnie działa dynamika, a estetyka, która jest już na końcu, czyli to właśnie ta pierwsza rzecz odbierana przez gracza, to nie jest tylko grafika, dźwięk i muzyka. No to jest w miarę oczywista sprawa, tak? Myślimy o estetyce jako grafice, dźwięku i muzyce. To jest to, co widzi gracz na samym początku, ale to nie jest wszystko. Ponieważ na estetykę składają się także odczucia gracza, narracja, fabuła, miejsce akcji, relacje w grze czy estetyka systemu. I spójrzmy na chwilę na też polską grę, która się nazywa This War of Mine. Jeżeli mówimy o jej estetyce, no tak, mamy grafikę, mamy fajne tam jakieś ołówkowe shadery, dźwięk no jest super, każde tam nawet kroki słychać, jak chodzimy po różnym po ziemi czy po drewnie, słychać te różnice, muzyka też jest fajna, ale bardzo w This War of Mine skupili się także na tych właśnie mniej widocznych rzeczach, tak jak odczucia gracza, chociażby przez to, że jak mamy tam do podejmowania decyzje, tak? Gdzie są jacyś starsi ludzie w domu, którzy mają dużo jedzenia w lodówce i my tam znajdujemy tą lodówkę i oni nas po prostu proszą, żebyśmy nie zabierali tego jedzenia. No, nie stanowią dla nas zagrożenia, no bo to oni są starsi, no nic tam nie zrobią, możemy po prostu wziąć to jedzenie i sobie pójść. Ale to jest jakiś wybór moralny. Narracja. Tutaj każdej nocy, jak kończymy dzień w This War of Mine, no to dostajemy takie notki na przykład, co się działo w ciągu nocy, na przykład, że ktoś się tam źle poczuł, że ktoś się rozchorował. To też bardzo, bardzo wspiera odbiór tej gry. Mówisz o miejscach akcji i tak dalej, no to jest oczywista sprawa, ale jak sobie popatrzycie na różne gry, na przykład na Bioshocka, na przykład Infinite, on tam miał takie bardzo fajne, takie pastelowe shadery, ale sama narracja i fabuła była tak świetna, że dla samego tego można grać w tę grę. Już zapominając nawet o tej dynamice, jakby ktoś chciał grać tylko dla estetyki, już mógłby w to grać. I tak naprawdę, co kreuje doświadczenie gracza? Musimy wiedzieć, gdzie nasza gra będzie się odbywała, kiedy gracz będzie sobie w nią grał. Może się to dziać po prostu na desktopie, u siebie w pokoju będzie siedział, może to być po drodze do szkoły lub gdziekolwiek na swoim smartfonie, albo w niektórych ulubionym miejscu, czyli w toalecie. Znam wielu graczy, którzy grają tylko tam. I tak naprawdę ważne jest to, kiedy tworzymy grę, żeby zastanowić się nad tym, co gracz będzie mógł w niej robić. Wiele razy, jak pytamy jakiegoś indie dewelopera, żeby nam opowiedział, o czym jest twoja gra. I wielu graczy mówi, no moja gra jest o tym, to jest takie Mario, w którym można coś tam. A dużo fajniej jest powiedzieć, że w mojej grze to gracz będzie mógł odkryć super tajemnicę, będzie mógł ulepszać swoją postać i tak dalej. Zupełnie inne podejście, ale inaczej się to od razu odbiera, ponieważ mówicie, co ty, jak w to zagrasz, będziesz mógł zrobić, a nie do czego ta gra jest podobna lub czym ona po prostu jest. Mówicie o tym, co będziesz mógł doświadczyć, grając w moją grę. Zastanówmy się też nad grupą docelową. Ja też o tym zapominałem. Jak tworzyłem pierwsze gry, zupełnie nie myślałem o tym, tak naprawdę dla kogo robię tę grę. Czy robię ją dla siebie, czy robię ją dla kolegi z ławki w szkole, czy robię to dla poligonu, czy robię to dla ludzi młodych, starych i tak dalej. Więc zastanówmy się nad tym, kto tak naprawdę będzie w naszą grę grał. Można robić gry dla youtuberów, tak jak na przykład Antichamber. Ostatnio wyszła, to jest gra zrobiona tylko pod Twitcha, w której chodziło o to, że gracze przechodzili jakieś tam zagadki, mieli do rozwiązania i ludzie na Twitchu, wpisując różne komendy, na przykład wpisując miecz, spowodowało to, że ten miecz się pojawiał u tego gracza i on mógł zabić tego bossa. I było śmieszne właśnie, jak tam ludzie się kłócili, bo myśleli, że nie, ale weź pistolet, nie, weź miecz. I tam tylko miecz, pistolet. I się działy różne dziwne rzeczy. Ale to od razu widać, że ludzie, którzy robili tę grę, mieli przemyślane, kto będzie grupą docelową. I wspomnę wam tutaj o grze, którą zrobiłem na Jamie. Nazywa się Bleach & Clean. Robiliśmy tę grę, żeby sprawiała jak najwięcej frajdy. Olaliśmy wszystko inne. Chcieliśmy, żeby po prostu była mega frajda podczas gry. I faktycznie to działało, tak? Złapali tą grę youtuberzy i naprawdę przyciągali nam olbrzymie ilości ludzi do naszej gry. Napisał o nas na przykład Rock Paper Shotgun jako najlepsza gra darmowa w danym tygodniu. Nasze wykresy po prostu skyrocketowały, kiedy tylko kolejny nowy youtuber łapał się za naszą grę. I nawet byliśmy na pierwszym miejscu na Itchu w kategorii symulacja. A tak naprawdę to była gra zrobiona w 5 dni o papierze toaletowym. To jest screen z gry, w której jak postoisz za dużo przy dispenserze papieru, to się dzieje dokładnie coś takiego. A w grze chodziło o to, żeby latać i wymieniać ludziom papiery i myć podłogi w pokojach. Tylko mykiem było to, że kiedy jacyś ludzie nie chcą mieć posprzątane w pokoju, ale ty musisz to zrobić, bo to jest twoja praca. Oni się zamykają w pokoju, no to co bierzesz? Bierzesz dynamit, montujesz na drzwi i wbijasz do pokoju i sprzątasz. i wystarczyło. Więc taka jedna głupia mechanika, a jednak to było coś nowego. To było coś, czego jeszcze nie było i dlatego ludzie chcieli w to grać. I pomyślmy chwilę, jak wspominałem o tej mechanice, dynamice i estetyce, spróbujmy zastanowić się, jak można złamać koncepty niektórych gier. Podam na przykład teraz kilka gier, w które ja grałem i na pewno większość z was też grała. Zastanówmy się na przykład nad Doomem, tak? No to gra, w której siekamy kosmitów za pomocą wielkich splów. To wystarczy. To jest jedno zdanie, którym możemy już spiczować grę. O tym piczowaniu gry pewnie słyszeliście, jak nie, to jest technika, która się nazywa elevator pitch. To jest coś takiego, że macie swoją grę, wchodzicie do windy i nagle wchodzi z wami na innym piętrze wielki producent gier i macie 30 sekund, bo tyle zajmie dojechanie windy na jego miejsce, gdzie on chce wysiąść, na opowiedzenie mu o swojej grze. I macie w 30 sekundach zawrzeć swoją grę w taki sposób, żeby on chciał to kupić. Na przykład Bejeweled. No to jest ta pierwsza wersja tych wszystkich gier match free, tak? Czyli włączyliśmy sobie identyczne obrazki, robiliśmy kombosy. Mamy Angry Birdsy, prosta sprawa, tak? Rozwalamy jakieś tam forty za pomocą ptaków. No i Monopoly, też bardzo prosta gra. Po prostu musimy mieć jak najwięcej. Bardzo, bardzo fajne granie na podstawowych moralnych wartościach człowieka. A Osadnicy z Katanu, to jest gra planszowa, działa dokładnie tak samo. Zbieraj surowce, buduj swoje terytorium, zrobili też wersję komputerową tej gry. Zastanówmy się w takim razie wspólnie nad kilkoma tytułami. Na przykład pomyślcie sobie teraz, jak wygląda Farmville. Dam wam moment, pomyślcie sobie po prostu. Jednym zdaniem, w głowie sobie pomyślcie. A jak na przykład Tetris? Może Minecraft? Bardzo fajna gra. Budowanie chałupek. Risk, ryzyko, też gra planszowa, bardzo popularna. Wyszło 20 różnych wersji i cały czas powstają. Nawet był ostatnio Assassin's Creed Risk chyba. Grand Theft Auto. Strzelanie do policjantów. MacPixel. To jest indeks polski. To ciężko akurat trochę wymyślić koncept tej gry, bo sam nie wiem, o co w tej grze chodzi. Larry 7? Dobra, może nie Larry 7. Wasza gra, kiedy ją będziecie wypuszczać, będzie miała tak naprawdę 5 minut życia. I w tych 5 minutach ta gra może stać się albo czymś takim, albo czymś takim. Niestety ostatnio jest dużo tak zwanych bundli w internecie, jest ich coraz więcej. Powstało Humble Bundle, potem są Grupisy, Indiegala, jest tego mnóstwo. I zauważyłem, że teraz mam tak mniej więcej 90% gier w Steamie, których nigdy nie zainstalowałem. W mojej bibliotece mam 400 gier, grałem może w 40. No to 40 to byłaby taka bezpieczna liczba, w ile gier grałem. I niestety dzieje się właśnie coś takiego, że często ktoś nawet naszej gry nie włączy, szczególnie jeżeli kupi ją w bundlu, ale dostaliśmy za to pieniądze, więc to zależy, co chcecie osiągnąć. Ale jak już gracz zacznie grać w waszą grę, to tak naprawdę macie 5 minut, żeby przekonać go, żeby grał dalej. W internecie jest jeszcze gorzej. Bardzo często jak widzę trailer gry i zaczyna się i pierwsze 20 sekund to jest pierwsza firma, druga firma, trzecia firma, tytuł, napis napisany Arialem na czarnym tle, drugi napis Arialem na czarnym tle. Ja już się znudziłem, ja już zacznę scrollować dalej, no bo nie mam czasu. Ludzie w internecie mają bardzo mało czasu. Często to jest właśnie nawet 50 sekund, jeżeli scrollujecie i otworzycie jakiś trailer, dlatego zawsze dawajcie loga na koniec filmu, to mogę wam powiedzieć od razu. Bo jak ktoś nie ma sensu pokazywać swojego loga, jeżeli zainteresujecie kogoś swoją grą, bo jeżeli on wyłączy ten trailer, to on nic z waszym logiem nie zrobi, on o tym zapomni. Ale jeżeli wasz trailer będzie na tyle fajny, że on go obejdzie do samego końca, to tam będzie wasze logo i on wtedy je zapamięta. I zobaczmy, jak wygląda pozyskiwanie takiego gracza. Możemy pozyskać gracza przez narrację, przez mechanikę albo przez widowisko. To są takie trzy podstawowe rzeczy na pozyskiwanie graczy. I jak to wygląda w praktyce? Podajmy jakieś przykłady. Jeżeli chodzi o narrację, mamy na przykład Shadow of the Colossus czy Stanley Parable. To są gry, które opierają się... Stanley Parable się opiera tylko na narracji. Shadow of the Colossus mechanicznie jest prosty, ale ma tak świetną fabułę, no nie będę wam mówił, po prostu sobie zagrajcie, to jest świetna gra, która powoduje, że chcemy grać dalej. Jeżeli chodzi o mechanikę, to jest sprawa dużo prostsza. Mamy na przykład Superhota. Wymyślili świetną mechanikę. Jeżeli ktoś nie grał, chodzi o to, że jeżeli się nie ruszasz, to czas się zatrzymuje, bardzo spowalnia. A jeżeli się ruszamy, to świat przyspiesza. co pozwala nam, jeżeli się nie ruszamy, widzimy, jak kule latają nam obok głowy, a jak tylko się ruszy, te kule przyspieszają i tak raczej od razu przeciwnicy i wszystko. Albo chociażby takie Mario, no to była tylko mechanika. Tam fabuła to polegała na tym, że twoja księżniczka jest w innym zamku, tak? Nic więcej. Ale ta gra miała tak świetną mechanikę, że dalej ludzie siedzą i w to grają. A jeżeli chodzi o widowisko, no to tutaj raczej zarezerwowane dla AAA-ek, ale niekoniecznie. Mamy na przykład Battlefield 4. Tutaj jedna bardzo fajna mapa była, na której w pewnym momencie taki wielki okręt bojowy się rozbijał o mapę i nagle rozbudował mapę o wiele kolejnych poziomów, bo można było po nim łazić. Albo chociażby Assassin's Creed, co też tak naprawdę ta gra jest, moim zdaniem, powiem od razu, moim zdaniem ta gra jest nudna, strasznie nudna, ale ma fajne widowiska, ponieważ te, no, chociażby bieganie po drzewach w trójce, mimo że to jest jedna z najgorszych części, było po prostu spoko. Szkoda, że tylko było spoko przez 20 minut, a nie przez 4 godziny. Ale i tak było spoko, chociażby w Black Flagu te walki na morzu są super. Jeżeli chodzi o narrację, możemy pozyskać gracza przez historię, świat i niewiadomą. To są takie podstawowe rzeczy. I mamy, dałem tutaj trzy przykłady. Jeżeli chodzi o historię, Bioshock ma po prostu świetną historię, można w to po prostu wsiąknąć. I mimo, że ta gra jest nawet stara, jeżeli zagrałem w pierwszego czy drugiego Bioshocka, to można odrzucać grafikę, choć teraz jest wersja remastered na Steamie, ale dalej fajnie się w to gra tylko po to, żeby poznać tę historię. Jeżeli chodzi o świat, Dishonored zrobił to świetnie. Samo granie w Dishonored i połykanie tego świata jest na tyle fajne, że warto grać dalej. A niewiadoma to jest jeden z moich ulubionych sposobów narracyjnych. Widzicie tę kostkę tutaj, tę zieloną. To jest gra, która nazywała się Curiosity, czyli ciekawość po polsku. Czy ktoś to zna? Curiosity? To jest to gra mobilna, w której była sobie wielka, wielka taka kostka, która mniej więcej jej boki miały tak mniej więcej z 200 tysięcy na 200 tysięcy małych klocków. I gracze, którzy grali sobie na tych mobilkach, mogli sobie zoomować do tych ścianek, aż będą na wielkości jednego piksela i w nie tapać. I one wtedy znikały. I gracze z całego świata łączyli się, żeby razem tapać w te piksele, ponieważ one wtedy odpadały i można było zobaczyć, co jest w środku w kostce. I ta kostka okazała się potem miała z 20 layerów, więc ci gracze rozwalali cały czas tę kostkę i potrafili spędzić 6 czy 8 godzin tylko po to, żeby dowiedzieć się, co tam jest w środku. Tam w środku był jakiś kot czy coś takiego. Nie pamiętam już, co tam było. Ale ludzie naprawdę siedzieli i grali w to tylko dlatego, to było mega nudne, ale grali tylko dlatego, że chcieli się dowiedzieć, co tam tak naprawdę jest. Tak, to było, że chyba pierwsza osoba, jak w to trafi, to coś tam mogła wygrać, coś takiego było? Jeżeli chodzi o mechanikę, tak naprawdę mamy parę sposobów na to, sprawdzonych lub mniej. Tutaj nie będę akurat bardzo mówił o tym, jak robić dobrą mechanikę. Podam wam kilka filmów na końcu, które warto obejrzeć. Ale zobaczmy na przykład na te screeny. Co dajemy graczowi do roboty? Czyli na przykład w Mega Manie, tak, mieliśmy bardzo dużą ilość przeciwników do walki. Mieliśmy swoją broń, mogliśmy skakać i wykorzystać wall jumpy i różne takie, żeby ich pokonywać, co dawało nam naprawdę dużo rzeczy, żeby walczyć z tymi przeciwnikami. Jeżeli chodzi o różne sposoby rozwiązywania problemów, to na dole mamy Mark of the Ninja, bardzo fajna gra, w której jesteśmy tytułowym ninją, który musi rozwalać przeciwników i może to robić na wiele różnych sposobów. I na samym początku wybierało się jakby swój styl, mógł być to tam styl cichy, jakiś styl bojowy. I właśnie był fajny styl, który się nazywał stylem strasznym. Wtedy po prostu mieliśmy taką wielką, straszną maskę na głowie. I chodziło o to, żeby straszyć przeciwników, żeby zabijali sami siebie. I mniej więcej można było zrobić coś takiego. Można było zabić jednego strażnika i powiesić go na żyrandolu, tak żeby zwisało jego takie martwe zwłoki. I wtedy, kiedy wchodził inny strażnik i widział takiego wiszącego kolegę, to brał swój gnat i zaczął strzelać w powietrze. I zabijał wszystkich swoich kolegów, którzy byli w pomieszczeniu. To więc już mamy fajny sposób dla różnych graczy, którzy mogą sobie podejść do problemu tak, jak lubią. Na przykład mój znajomy teraz, Dalton zresztą, gra sobie w Dishonored 2. Bardzo narzeka na to, że chciał przejść grę nie zabijając nikogo i niestety gra trochę kara za to, że próbujemy nie zabijać nikogo, bo jak próbujemy kogoś udusić tak, żeby zemdlał, to zajmuje 3 sekundy, a przebicie go nożem zajmuje pół sekundy, co bardzo mu utrudnia grę, no bo jednak musi się odsłaniać, tak? Ktoś może go wtedy zauważyć. Ale były tam jakieś perki, które pozwalały na przyspieszenie tego procesu, ale był jakiś błąd w kodzie, który zamiast skracać ten czas, wydłużał ten czas. I w końcu zamiast dusić kogoś 3 sekundy, dusił go 5 sekund, mimo że perki powinny to przyspieszać. A jeżeli chodzi o feeling, no to dałem jako przykład Duma, no bo strzelanie z tych broni w Dumie, na przykład tutaj na tym screenie mamy wielkie działo, takie trzy minigany złączone ze sobą, które mogliśmy przed sobą rozstawić i siekać te demony. To był mega feeling. Jeżeli chodzi o widowisko, mamy klasyczny efekt wow, wielkie bitwy olbrzymi bossowy i na przykład różne bezkresowe kosmos czy ocean, tak? No na przykład jak graliście w pierwszego Assassin's Creed'a i wspinaliście się na dach Wenecji, czy tam nie wiem co było w pierwszej części, i nagle widzicie te całe miasto przed sobą oświetlone tak ładnie o poranku, no to jest wow. Jeżeli walczycie w God of War'ze z bossem, tutaj na tym screenie Kratos tam jest na jego opuszku palca, jeżeli się zwrócicie, on tam stoi i pokonujemy takiego bossa na koniec, to też jest wow. Albo niektórzy ludzie też na przykład wolą sobie podbijać całą galaktykę i wtedy latać od systemu do systemu, jak na przykład było w Mass Effect'cie czy w Endless Space'ie. Tutaj przy okazji też, jak widzicie, rzucam bardzo dużo przykładów ze świata gier. Jeżeli właśnie chcecie się zajmować game designem, to warto znać te gry, warto grać jak najwięcej, żeby chociaż mieć pojęcie o tym, żebyście mogli mieć referencje. Jest bardzo fajna zagrywka, jeżeli chodzi o fabułę w grze, która się nazywa In Medias Res, jest wykorzystywana w wielu filmach. Chodzi o to, żeby na sam początek filmu lub książki wrzucić element z fabuły, który jest na jego środku, na jej środku. Na przykład w God of War Ascension, gdyby gra się zaczęła od tutoriala, że coś tam naucz się machać mieczem, naucz się coś tam, to byłoby nudno. Gra się zaczyna od tego, że jesteśmy przywiązani takimi łańcuchami, przylatuje harpia, która właśnie ma nas zabić, a nam się udaje urwać ten łańcuch i zabić tą harpię tym łańcuchem i się uciekamy z tego więzienia. I już jest super, bo mamy od razu akcję. Ponieważ jeżeli naładujemy gracza akcją, potem tą akcję zwolnimy, to gracz będzie chciał więcej. A jeżeli będziemy swobodnie budować ten jego feeling, to nie do końca może tak być. Gracz może się znudzić. I mamy coś takiego jak polishing, czyli polskowienie po polsku, które pomaga nam trochę pracować nad tą grą. Jest bardzo fajne rzeczy, na które musimy zwracać uwagę, chociażby właśnie utrzymanie tego flow i pacing. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz w grach komputerowych. Jeżeli wpiszecie, specjalnie napisałem to po angielsku, nawet nie wiem, jak to się nazywa po polsku. To są bardzo fajne tematy, nawet całe prezentacje na sam pacing. A tutaj macie wykres z bodajże Gwiezdnych Wojen, to jest część czwarta? Nie pamiętam. I jak widzicie, ten wykres nie jest liniowy. Chodzi o to, żeby pacing się zmieniał, ponieważ jeżeli będziemy na cały czas budować napięcie w graczu, to on w końcu tego nie wytrzyma. To bardzo fajnie widać w grach horrorystycznych, gdzie na początku jest budowanie napięcia, jest cisza, słyszymy jakieś odgłosy i nagle nas coś wyskakuje, mamy jumpscare'a, walczymy z tym i potem znowu jest spokój. Gdybyśmy cały czas gracza trzymali w takim niepokoju, to gracz by się po prostu denerwował. Ja na przykład tak miałem w Gone Home, mimo że to nie była horrorystyczna gra, ale to była taka atmosfera, że cały czas czułem, że będę miał jumpscare i nie mo po prostu nie mogłem się doczekać jumpscare'a. I w końcu tę grę wyłączyłem, bo już nie mogłem wytrzymać, kiedy to mi w końcu coś wyskoczy, bo już od 2 godzinach nic mi nie wyskoczyło. Ja się okazało, że to nie był horror, nic mi w końcu tam miało nie wyskoczyć. Jak widzicie, warto jest zmieniać ten pacing, żeby gracza troszeczkę uspokoić przed jakimś fajnym momentem, który chcę mu pokazać. Jeżeli chodzi o problemy z dopieszczaniem, to mamy takie trzy podstawowe. Wyzwanie a frustracja, zagadka a dezorientacja i nauka a ignorancja. Ponieważ, zróbmy to po kolei. Wyzwanie a frustracja. Mamy chociażby Dark Souls. Dla niektórych gra jest za trudna i staje się frustrująca, a dla niektórych jest wyzwaniem. I teraz, znając nasz target, wiemy jak zbalansować grę tak, żeby ona nie była frustrująca. Ponieważ jeżeli będziemy ginąć 40 raz w tym samym miejscu, to gra się po prostu sfrustruje. Nie będzie czuł, że to jest dla niego wyzwanie. Będzie czuł, że nie ma żadnego progresu. Jeżeli chodzi o zagadkę, a dezorientację, mamy tutaj Ethana Cartera. I też ja na początku się w tej grze gubiłem. Była strasznie, strasznie otwarta. Ominąłem jakąś początkową zagadkę, poszedłem gdzieś dalej i potem gadałem ze znajomym, który teraz pracuje tam u nich w firmie. I mówiłem, że straciłem połowę gry przez to, że nie rozwiązałem tej pierwszej zagadki, bo ona mi bardzo dużo powiedziała. No a niestety ją ominąłem, bo plansza była na tyle duża, że po prostu ominąłem część rzeczy, które powinienem znaleźć na początku. I nauka a ignorancja to jest dobry przykład Plants vs. Zombies. Tak naprawdę ta gra miała bardzo szczątkowy tutorial. Mówiła nam o tym, że słoneczniki dają nam pieniądze, a reszta strzela i niektóre coś zamrażają, a inne nie. I po prostu, jak odblokowaliśmy nowe rośliny, mieliśmy bardzo krótką notkę, a tak naprawdę na podstawie chociaż wyglądu tych roślin czy tych zombiaków wiedzieliśmy już, co one będą robić, tak? Jak pierwszy raz tam się pojawił zombie, który miał na głowie ten taki, jak to się nazywa, road cone po polsku. Pachołek, tak, miał ten pachołek na głowie i widzieliśmy, że strzelamy w niego i ten pachołek zaczyna mu się najpierw psuć, potem pachołek spada i dopiero on zaczyna się obrywać, tak? No to już od razu wiadomo, że po prostu on jest twardszy. Potem przyszedł koleś z wiadrem na głowie, który był jeszcze twardszy. Więc tak naprawdę nie musieliśmy nic mówić graczowi, a on sam na podstawie tego, co widzi i czego się uczył po drodze, jest w stanie już dalej nauczyć się gry samemu. A jeżeli chodzi o ignorancję, no to ile razy odpalaliście grę i wyświetlał wam się czterostronicowy tutorial, który klikaliście skip, a potem co się robi w tej grze? Ja nie umiem w to grać, to jest nudne, wyłączam. To nie jest sposób. Więc trzeba znaleźć jakiś sposób na nauczenie gracza poprzez gameplay. Tutaj też jest bardzo fajne wideo na ten temat, które podam na końcu prezentacji. Jeżeli chodzi o polskowienie audio, to mamy kilka rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Czyli na przykład to, żeby nie wystarczy zrobić samych efektów dźwiękowych i muzyki do gry. Gra pozwala nam na dużo więcej. Chociażby jeżeli mamy bardzo fajną mechanikę w grze, to czemu nie dorobić specjalnego dźwięku tylko pod tą mechanikę? Mamy jakiś dźwięk strzelania, ale możemy zrobić sobie super strzelanie, jeżeli mamy jakiegoś jamsa czy coś innego, to doróbmy do tego inny dźwięk. I gracz będzie miał już feeling, że fajnie działa ta mechanika, bo dźwięk to wspiera. Chociażby mamy moment w Skyrimie, kiedy przylatuje na nas nagle smok, zmienia się muzyka na taką bitewną i kto wtedy nie czuł woli i chęci walki z tym smokiem, żeby go rozwalić i że to my jesteśmy ci najsilniejsi, albo jak się level upuje te wszystkie dźwięki, no to o to właśnie chodzi. I trzeba też uważać na powtarzalne dźwięki. Na przykład bardzo prostą metodą jest delikatna zmiana pitchu dźwięku, żeby nie brzmiał tak samo. Jeżeli na przykład mamy kroki, gracz sobie chodzi, jeżeli byśmy cały czas słyszeli dokładnie ten sam dźwięk odstawiania stopy, to by nas to denerwowało, ale wystarczy delikatnie o 5% zmniejszać pitch za każdym razem odtwarzania dźwięku i już te dźwięki będą brzmiały inaczej. Będzie to bardziej naturalne. Jeżeli chodzi o poliszowanie grafiki, to tutaj nie chodzi tylko o to, żeby grafika była ładna, żeby było dużo trisów, żeby były fajne normal mapy, tylko żeby dalej wspierać to, co te nasze. To coś, co chcemy w tej grze przekazać. Tak jak mówiłem na początku, że to ma być jakieś doświadczenie, więc je wspierajmy. Mamy tutaj Devil May Cry'a, to jest czwórka, bodajże, ich dużo jest. I tam mieliśmy głównego bohatera, który miał taką łapę i mógł sobie nią tam jakoś fajnie walczyć. Ale samo dodanie takiej duchowej ręki, która była przed nim, która tak naprawdę nic nie robiła, ale dawała super wrażenie tego, że faktycznie że ta mechanika ma sens i faktycznie daje nam super feedback z tego. Na samym dole mamy asety z Bioshocka. Właśnie często asety ustawia się na jednej scenie, tak obok siebie, żeby wiedzieć, czy one do siebie pasują. I wiele czasu spędza się na to tylko, żeby nagle okazało się, że kosz na śmieci po prostu nie pasuje do tej szafy. I bo to naprawdę może psuć experience, kiedy będzie kilka takich rzeczy, to one faktycznie psują nam flow. Bo nagle widzimy, wszystko jest zrobione z drewna i nagle stoi metalowy kosz na śmieci. Bo grafik tak pomyślał, że a, będzie fajny metalowy kosz na śmieci. Więc warto zwracać na to uwagę. Więc, tak jak mówiłem, są trzy filmy, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Jest to The Art of Screen Shake, zrobiony przez Jana Williama Niyama. To jest współzałożyciel Vlambeera. To jest świetny, on trwa chyba z 10 minut, ale naprawdę warto go obejrzeć. Jeżeli chodzi o juice'owanie gry, jest Juice It or Lose It, który też bardzo polecam. I jeżeli chodzi o tutorial w grze, to jest świetny film, który na YouTubie nazywa się Mega Man Classic vs. Mega Man X, zrobiony przez Sequelities. To jest taki kanał na YouTubie, nie pamiętam jak się nazywa ten typek, który to robi. Ale naprawdę warto je obejrzeć, bo ja już się przebrnąłem przez wiele filmików, te trzy są stanowczo najlepsze, więc mogę wam skrócić drogę i po prostu je obejrzyjcie. A teraz posłucham waszych pytań. Czy macie jakieś pytania? Tak, jasne. Jakby co, prezentację udostępnię później, ale tak, spiszcie sobie. Więc w takim razie już zacznę słuchać pytań, a wy sobie przepiszcie na spokojnie. Chyba, że nie ma pytań. Jakby co, Możecie do mnie pisać, piszcie spokojnie na Facebooku, na Twitterze. Zawsze znajdę czas, żeby wam odpisać, możemy pogadać. Jeżeli chcecie mi pokazać swój koncept gry, ja wam mogę pokazać mój. Pogadamy na temat, bo fajnie jest się dzielić po prostu. Nie warto się... O, to jest jeszcze ważna rzecz, którą też wspomnę. Żeby nie chować się ze swoimi grami. Niektórzy ludzie boją się, że pokażę moją grę i na pewno cały świat ją sklonuje, zrobi to lepiej i wyda zamiast mnie. Ludzie mają lepsze rzeczy do roboty niż kraść wasze gry. Oni mają swoje projekty, więc nie bójcie się pokazywać, bo naprawdę macie fajny feedback, chociażby Superhot, tak? Superhot 2 lata temu się zrobili to w tydzień na 7 Day FPS Jam, tak, taki był Jam. Pokazali się na jakiejś konferencji, już nie pamiętam na jakiej. Mieli super mechanikę, spokojnie jakaś firma mogła im to podkraść, ale robili to potem 1,5 roku i wydali i był sukces. Tak samo teraz jest na Twitterze Punches Bears. Nie mam pojęcia, co w tej grze chodzi, ale jest fajny mić, który się gibie na fizyce i on zalewa całego Twittera i wszystkim się to podoba i nikt tego nie kradnie, więc warto jak najbardziej się dzielić. To jeszcze raz zapytam, czy macie jakieś pytania? Tak? Jasne. Właśnie niestety dźwięk jest bardzo często pomijaną rzeczą, jeżeli chodzi o designowanie gier. I też to bardzo fajnie jest pokazane w tym wykładzie Juice It or Lose It, które tam podałem dalej, w którym jest przykład 2 kropek, które latają sobie po ekranie od prawej do lewej i one sobie tak mijają się na zmianę. No i fajnie, mamy 2 mijające się kulki, ale wystarczy dodać dźwięk boing w sam środek i już te kulki zaczynają się od siebie odbijać. A nic się nie zmieniło, tak? Grafika wygląda dokładnie tak samo, ale nagle sam dźwięk powoduje, że już mamy zupełnie inny odbiór całej sytuacji. I właśnie niestety, jeżeli robimy gry, bardzo często ta muzyka, te efekty dźwiękowe są zostawiane na sam koniec produkcji, co często jest błędem, ale też nie zawsze łatwo jest mieć dźwiękowca czy kogoś, kto zrobi nam te dźwięki, ale chociażby róbmy to na prostych asetach, jest dużo stron typu freesounds.org, na których za darmo nawet na licencji takich, żeby potem to nawet można wydać, tylko po to, że potem gdzieś w kredytach napiszemy, że koleś o takim niku ten dźwięk tam kiedyś wrzucił. Więc warto to robić od samego początku, nie zostawiać tego na koniec, bo możemy dużo więcej wyciągnąć z naszej gry. To jeszcze jakieś pytania? Dobra, to w takim razie napiszcie do mnie, jeżeli byście mieli jakieś pytania później, na spokojnie na moim Twitterze albo na Facebooku do mnie uderzajcie i możemy jeszcze pogadać. I dzięki wielkie, że mnie wysłuchaliście.